Będę mógł prowadzić dzisiejszą rozmowę po filmie Wiara 44. Na początku zwracam się do pani Marceliny. Pani Marcelino, pani książka jest od jakiegoś czasu już na rynku opublikowana i rzeczywiście w opisie książki, ale też przy takim krótkim opisie filmu pojawia się to zdanie: Warszawa nie była miastem szczególnie religijnym. Ten okres dwudziestolecia międzywojennego, to co poprzedzało wybuch wojny, no, powodował, że... No więc właśnie, ile w tym jest prawdy?
Jako że ja napisałam książkę o życiu religijnym podczas Powstania Warszawskiego, to nie wiem, czy zasadnym jest pytać mnie o to, co było przedtem.
Ale przecież ci ludzie, te postawy nie brały się znikąd, ci ludzie nie spadli z kosmosu, oni żyli w mieście, funkcjonowali w tym mieście.
Rzeczywiście, natomiast tutaj warto zaznaczyć, że życie religijne w Warszawie przed II wojną światową czy podczas okupacji jest jeszcze mało zbadane, czy wręcz można powiedzieć niezbadane prawie w ogóle. Natomiast no, z tego, co wiemy, choć wiemy niewiele, no to rysuje się rzeczywiście taki obraz, że przed II wojną światową to życie religijne nie było tak intensywne jak potem w trakcie okupacji, bo ta religijność wyraźnie rosła, przynajmniej niektóre formy pobożności, czy potem w czasie Powstania Warszawskiego.
Zwracam się do Adama Chlebowicza. Dyrektorze drogi, ostatnio miałem taką zupełnie wyjątkową okazję i poruszającą rozmowę przeprowadzić wywiad z księdzem biskupem z Ukrainy. Ksiądz Radosław Zmitrowicz posługuje w diecezji kamieńsko-podolskiej, ale zna sytuację również na froncie. Powiedział mi taką rzecz: w sytuacji granicznej, tam na froncie mało jest niewierzących.
No tak, ktoś powiedział, że tam się w takich warunkach pewnie wojennych i okopów widzi się Boga, czy twarz Boga jest taka bardzo, bardzo wyrazista. Chociaż tu wydaje mi się to podsumowanie filmu, legendarny duszpasterz ksiądz Wacław Karłowicz, którego jeszcze mieliśmy okazję znać, powiedział o tej sile duchowej narodu polskiego. No coś, co zaczyna się od Bogu Rodzicy, coś, co trwa przez wieki. I mimo tego, że Warszawa może była zlaicyzowana w okresie międzywojennym, to jednak te pewne wzorce i ten fundament, który jest, to potem właśnie w takich warunkach ekstremalnych się odbudowuje, ale wydaje się właśnie, że ten fundament to jest coś najważniejszego. To można przywołać warszawskie kapliczki, które były, są, na szczęście są i są także w nowych dzielnicach Warszawy, współczesnej Warszawy. Tutaj oczywiście trzeba dodać, że wiele tych kapliczek powstało na podwórkach w okresie wojny, czy nawet już w okresie powstania. No po prostu właśnie to była ta manifestacja wiary na zewnątrz.
Manifestacja czy też potrzeba?
No potrzeba przede wszystkim, manifestacja to, że to wychodziło jakby z wnętrza po to, żeby się spotkać, żeby... No, pokrzepić się modlitwą i można zaryzykować i takie twierdzenie, że być może nie byłoby 63 dni, gdyby nie ta wiara. Mimo wszystko, jakby wbrew czasami racjonalnym ocenom. Pamiętam, że jest taka narada dowódców batalionu Zośka, drugi czy trzeci dzień powstania i ci młodzi ludzie, ale już doświadczeni po krążówce, po różnych akcjach, oni mówią, że powstanie się nie powiodło, że powstanie przegra. To jest 2 czy 3 sierpnia na Woli, a jednak nadal trwa.
To zanim oddam głos księdzu, to zwrócę się do reżysera. Wiktor, no... Pewnie to pytanie padało już dzisiaj, tu widziałem, udzielałeś wywiadów. Ja przepraszam bardzo, ośmielam się mówić do pana reżysera na ty, ponieważ znam go od 7 roku życia. Pewnie pytanie banalne, ale też chyba najistotniejsze. Dlaczego ten film zrobiłeś?
Tak, jest włączony. To muszę tutaj powiedzieć, pierwsza rzecz, dlaczego, to jakby temat wiary w czasie powstania wyszedł z Instytutu Pamięci Narodowej, konkretnie to jest pomysł, który z tego co wiem, to jest Konrada Starzewskiego, który jest tutaj na sali i on do mnie przyszedł właśnie mówiąc o tym, że gdzieś to zagadnienie go trapi i do tej pory nie zostało w żadnym filmie przedstawione. I dosyć długo trwało jakby szukanie formy dla tego filmu. I zaczęło się od przeszukiwania Archiwum Historii Mówionej, które jest realizowane przy Muzeum Powstania Warszawskiego od początku jego istnienia. I kilkaset stron transkryptów. Tutaj muszę podziękować mojej młodszej siostrze, której nie wiem, czy jest na sali, która mi pomogła przez to przebrnąć, ale też wiele innych osób, że przebrnąć przez te kilkaset stron transkryptów, że znaleźć te historie, które najpełniej opowiadają o wierze w czasie powstania, ale też jakby w różnych aspektach, bo to, na czym nam zależało, że w tej półgodzinnym filmie pokazać właśnie z jednej strony poświęcenie duchownych i to, jak angażowali się w walki powstańcze i wspierali czy na froncie, czy duchowo powstańców i cywilów w czasie tych 63 dni. To, na czym nam zależało, to też, żeby powiedzieć o tym, co się działo w tym czasie z warszawskimi kościołami, bazylikami, które były jednym z pierwszych celów i to jest ta pierwsza historia, więc jakby takim kluczem szukaliśmy tych historii. No ja mogę powiedzieć od siebie, że to, co mnie bardzo ucieszyło, znaczy bardzo mnie ucieszyło, jak zostałem poproszony o to, bo ponieważ moja mama, która jest tutaj na sali, od dziecka jakby w nas gdzieś tam tą pamięć pielęgnowała do historii, a gdzieś przez to, że jesteśmy warszawiakami, gdzieś do powstania warszawskiego głównie. I jako dzieci po prostu nas zabierała do wujków i cioci, powstańców, którzy nam opowiadali te historie. Więc zawsze gdzieś chciałem to opowiedzieć, no i tu się przytrafiła taka okazja, że mogliśmy się, mogłem się w ten temat zgłębić tak dużo, dużo bardziej.
Brawo mama, pokaż się. Brawo mama. To zwracam się do księdza, ale też Adam i pani Marcelina, bardzo proszę włączyć się do tej odpowiedzi. Na czym to polega ten fenomen, że Niemcy jako pierwszych i jako najbardziej zaciekle karzą właśnie duchownych, że w momencie, kiedy sanitariuszka czy lekarz mają szansę na to, żeby ujść z życiem, błogosławiony Michał Czartoryski, ksiądz Stanek, a wielu innych, ginie jako pierwsi. To samo widzimy w Sonderaktion na Wielkopolsce po 1939 roku, po wrześniu 1939 roku.
To samo widzimy w Katyniu, to samo widzimy w katowniach stalinowskich. Trochę niezręcznie jest mi jako księdzu i jako Polakowi argumentować wybór okupanta czy najeźdźcy, dlaczego akurat. Możemy się oczywiście domyślać, że chodzi o dokładnie to, o czym jest ten film i dokładnie to, o czym dzisiaj mówimy. O tym, że duchowieństwo i nie tylko, to znaczy wszystkie, tu robię cudzysłów, zawody, czy posługi, czy drogi życia służebne, które służą drugiemu człowiekowi jako pedagog, jako lekarz, jako ksiądz.
Samorządowiec.
Jako samorządowiec, jako dziennikarz. Wszystkie zawody, które mają sprawia, że człowiek jest bardziej człowiekiem i człowiek służy bardziej drugiemu człowiekowi, one wszystkie stają się niebezpieczne dla władzy totalitarnej, dla najeźdźcy totalitarnego, z tego względu, że mogą podtrzymywać ducha i mogą wzmagać opór. A nawet jeśli oporu nie będą wzmagać w taki sposób zbrojny czy motywować, to mogą wzmagać ten opór czy chęć do walki, to o czym zresztą usłyszeliśmy w tym filmie, mówiąc o tym, że śmierć, szczególnie śmierć męczeńska w walce o niepodległość, ma sens i możemy się zobaczyć po tamtej stronie życia. To znaczy, że nie ma co za wszelką cenę unikać śmierci, bo jest coś więcej po śmierci.
Adam, mamy ten fenomen drugiej konspiracji, mamy takie postawy jak Pilecki, który studiuje Akempis o naśladowaniu Chrystusa, mamy Łukasza Cieplińskiego Pługa, mamy w pamiętniku Uskoka, niech się Pani ze mną pomodli, mamy całą masę tego rodzaju postaw, ale bliższa nam historia, no, mamy kolejki do konfesjonałów na strajkach w stoczni. O czym to świadczy w kontekście tego filmu?
No tak, to jest ta właśnie ciągłość historii trwania i tej duszy, istoty tego, czym jest polskość. Może się to komuś dzisiaj nie podobać i na pewno są takie środowiska, ale po prostu tak jest. I Tak, no możemy tutaj przywoływać wiele kontekstów i wiele nazwisk. To za kilka dni, 1 sierpnia jest 80. rocznica rozstrzelania 11 nazaretanek w Nowogródku, a więc mordują jedni okupanci, drudzy okupanci. I też chciałbym podkreślić i to, że ta wiara chrześcijańska, nie tylko katolicka, ale to rzeczywiście sprzężenie z polskim narodem. Mamy biskupa Burszę, biskupa ewangelickiego, który no, jest zamordowany przez Niemców. Jest bardzo wielu prawosławnych w oddziałach kresowych, brygadach wileńskich, nowogródzkich, a także wśród żołnierzy wyklętych, o czym często się nie pamięta. Ludzi, dla których właśnie Bóg, honor, ojczyzna jednak jest tym hasłem nie jakimś pustym, tylko takim wypełnieniem tego treścią, tego życiem, poświęceniem się i no, zresztą można daleko nie szukać, wystarczy pojechać na Jasną Górę i dzisiaj i odnajdziemy ten fenomen po prostu w żywej postaci.
Pani Marcelino, zaciekłość, z jaką okupanci totalitarni prześladują duchownych, prześladują duchowieństwo, z Pani badań?
Ja tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z tezą zawartą w pytaniu, które Pan zadał księdzu Trzasce. Nie wiem, czy można się nie zgadzać z tezami w pytaniu, nie pytałam.
Można,
ale,
nawet należy.
Ale pozwolę sobie to zrobić, ponieważ wydaje mi się, że taka teza o tym, że to duchowni byli jakby na celowniku bardziej niż lekarze czy sanitariuszki, jest dosyć śmiała i wymagałaby szerszego sprawdzenia, bo kiedy sobie spojrzymy na przykład na pierwsze dni sierpnia i rzeź woli, jak Niemcy weszli do szpitala Wolskiego, to tam ginie zarówno kapelan tego szpitala, jak i dyrektor i lekarz. W przypadku śmierci wspomnianego i w filmie i przez pana redaktora ojca Michała Czartoryskiego rzeczywiście duchowny zginął, jakaś sanitariuszka, która opowiada, jest świadkiem tych wydarzeń, przetrwała, przeżyła, ale na przykład inny ksiądz, który został z rannymi, ojciec Tomasz Roztworowski, jezuita, który został na Starym Mieście w szpitalu na Długiej, on akurat się uratował, to znaczy Niemcy go wyprowadzili żywego z tego szpitala i potem uciekł, ukrył się w ruinach Starówki. Więc te sytuacje były bardzo różne, a tutaj podkreśliłabym to, co mówił w odpowiedzi ksiądz Trzaska, że rzeczywiście być może chodziło o to, że te zawody lekarz, sanitariuszka, ksiądz, jakieś inne, które są skierowane w służbie drugiemu człowiekowi, że one w jakiś szczególny sposób denerwują okupanta, denerwują tych konkretnych Niemców, którzy akurat stoją w tym momencie przed zadaniem tłumienia powstania.
Bardzo proszę.
Ja może nie tytułem do powiedzenia do kogokolwiek, tym bardziej do samego siebie, ale chciałbym przeczytać, ale to jest jeden akapit. Ja wiem, że czytanie w ramach paneli dyskusyjnych jest passé, ale...
Dlaczego?
Ale jest taka książka o miejscu, które jest też mi bliskie, bo tam mieszkam, mam szczęście tam mieszkać. Dla księdza biskupa to też jest miejsce bliskie, myślę tu o Laskach pod Warszawą i o ośrodku opieki nad ociemniałymi. I tam wiemy, że tam dwa razy był szpital w czasie wojny i wiemy o wielkiej roli tego miejsca. I znamy ten fragment, kiedy ksiądz profesor Stefan Wyszyński, kapelan, spacerując po lesie, znajduje fragment, kawałek kartki nadpalonej, która przyleciała z wiatrem i tam jest napisane, będziesz miłował, znamy to. Ale jest taki fragment, kiedy siostry tutaj niedaleko, na skraju Placu Bankowego, kiedy tam też były i w czasie powstania przychodzili tam Niemcy, dobijali się, szukali oczywiście powstańców. Jest taki fragment, który szczególnie mnie dotyka. Gabriela Hołyńska, już jako siostra Stefana, siostra franciszkanka, służebnica krzyża oczywiście. Tak opisuje te najścia wrogów. Zaczęli wpadać Niemcy z ognia walki, straszni i rozjuszeni, wyglądający jak szatany, czarni od sadzy i dymu, nieraz umazani krwią. Wpadłszy do szpitalika cichego, czystego, gdzie mówiono głośno różaniec i gdzie mogli się rozmówić po niemiecku, momentalnie i nieoczekiwanie uspokajali się i jakby stawali się z powrotem ludźmi. To ta druga strona właśnie wiary w powstaniu czy wiary w czasie wojny. Wiele jest takich opisów w tej książce, o laskach w czasie okupacji, takich opisów, jak wiara i postawa ludzi wierzących, nie tylko osób duchownych, potrafiła nawet dotknąć serca tych, którzy uznani byli za szatanów.
No to zwracam się do pani Marceliny o kontynuację tego wątku. To w pani książce chyba znajduje taki taki akapit, że jeśli było życie sakramentalne i była Eucharystia, to Komunię Świętą również udzielano tym niemieckim rannym, którzy znaleźli po tej stronie frontu.
Tak, rzeczywiście były takie sytuacje, ponieważ Niemcy brani do niewoli, jeżeli byli ranni, to otrzymywali pomoc w powstańczych szpitalach. I mamy takie wspomnienia, czy sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu, czy sióstr Urszulanek na Mokotowie, które wspominają, że opatrywały tych rannych Niemców, rozmawiały z nimi. Oni byli w różnych sytuacjach. Niektórzy z nich byli ewangelikami, w związku z tym te katolickie praktyki sakramentalne, jak przychodził akurat ksiądz, a nie pastor, w pewnym sensie mało ich obchodziły. Ale niektórzy z nich byli na przykład stęsknieni za Eucharystią, ponieważ od kilku lat nie mieli możliwości czy okazji przystępować do sakramentów, a inni z kolei Niemcy, i takie sytuacje też były, na początku pobytu w szpitalu byli bardzo negatywnie nastawieni i do Polaków, i do wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Natomiast widząc świadectwo lekarzy, sanitariuszek, pielęgniarek, tych sióstr zakonnych, widząc, jak są traktowani jako ludzie, mimo że są wrogami, i że ci Polacy bandyci to jednak chyba nie tacy bandyci, a jednocześnie właśnie dają jakieś takie świadectwo wiary i zapraszają do wspólnych praktyk religijnych, umożliwiają właśnie przystąpienie do spowiedzi, pytają się, czy to nie jest potrzebne. No były takie sytuacje, że Niemcy się nawracali, tak, czy podejmowali taką decyzję, że jednak przystąpią do tej spowiedzi i potem też uczestniczyli w mszach świętych.
A teraz chciałem poruszyć to, co gdzieś też w filmie się pojawia, mianowicie ten wątek takiego bestialskiego pastwienia się nad substancją materialną, sakralną, czyli kościoły, figury, to co tutaj ta pierwsza scena otwierająca, prawda, zbombardowany jest kościół, pojawia się w którymś ze świadectw, bodaj to ksiądz Karłowicz mówi o tym, że kościoły były celami. To były cele dla lotnictwa. Wiktor, jak na tobie robi to wrażenie, jakie na tobie to robi wrażenie, znalazło się to w filmie?
Znaczy, mnie ta historia poruszyła...
No bo rozpoczynasz od tego, tak, całą narrację.
Znaczy, ona mnie poruszyła ze względu na jakiś taki... jakąś taką metafizyczną siłę, że to zwieńczenie i ten koniec, kiedy ten Chrystus z tymi, jak to ta sanitariuszka mówi, odjętymi rękoma jest niesiony przez te piwnice i to jakieś takie było dla mnie strasznie poruszające, że udało się go ratować, że jest to... jest to figura, z którą wiąże się ta historia, że rosną im włosy. I ten moment, kiedy jakby i ta historia nawet opowiedziana przez tą panią, ona oczywiście jest przez nas zobrazowana, ale jakaś się, tak, no wydawała się taka poruszająca, szczególnie właśnie to, ten koniec w tych piwnicach, i to było dla mnie największa siła jej. Jeżeli chodzi o niszczenie miejsc sakralnych, to ja wiem tyle, co jakby od bohaterów i od specjalistów, którzy wystąpili w filmie, więc tutaj nie czuję się, żeby... Myślę, że tutaj może państwo mają więcej coś do powiedzenia po prostu w tej kwestii.
Adam Chlebowicz.
No to chyba jest zbieżność tutaj. Atak na osoby duchowne i na obiekty sakralne. Obiekty sakralne, które są bardzo wyraziste, są duże, są duże krzyże, są pewnym symbolem. Niemcy byli mistrzami w niszczeniu symboli, a zatem to z całą pewnością była jedna z inspiracji, no ale też trzeba powiedzieć, że kościoły, katedra świętego Jana, to były bastiony rzeczywiście obrony i tam walki toczyły się przez wiele dni. Niemcom niełatwo było je pokonać, a Polakom być może, powstańcom, jakby towarzyszyła tym większa determinacja, że to dla nich były miejsca święte. W związku z tym ta determinacja obrony takiego miejsca no, przechodziła właściwie ludzkie wyobrażenie. Dawno już powinny być poddane te placówki, a katedra, która trzy razy wraca jakby do rąk powstańczych, no, dlatego, że jest jakby niezwykły wysiłek w to włożony, taki zupełnie irracjonalny. Mm-hmm.
Marcelina, pani Marcelina.
Ja bym tutaj jeszcze dodała taki czynnik, no, częściowo militarny, częściowo ludzki, to znaczy w kościołach chronili się ludzie i było ich tam bardzo dużo. I Niemcy dosyć szybko się zorientowali, że właśnie podziemia klasztorów, kościołów czy same kościoły to są miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi, bo tam są setki czy wręcz tysiące, jeżeli się zmieszczą, ludzi, którzy tam szukają schronienia i szukają go od początku powstania. I w związku z tym ten specjalny cel na kościoły może mieć na celu po prostu... No, jak z
ergonomię wyniszczenia.
To siłą rzeczy zginie bardzo wiele osób i to wszystkich innych przestraszy.
Niemcy są praktyczni.
Trudno zaprzeczyć. A też patrząc na inne praktyki Niemców, czy inne cele Niemców, niemieckich nalotów, no to wydaje się, że oni właśnie, no z jednej strony w kościele jest dużo ludzi, ale to są często osoby cywilne, jak na przykład u Sakramentek, tam gdzie zginęło pod gruzami około 1000 osób, większość z nich to byli cywile. Więc pytanie, dlaczego akurat bombardować takie miejsce, skoro to cywile, a nie powstańcy? No Niemcy nie mieli specjalnie skrupułów przed mordowaniem ludności cywilnej, to raz, a dwa, no mamy takie historie, wspomnienia z powstania, kiedy specjalnym celem Niemców są na przykład szpitale czy punkty sanitarne, które są specjalnie oznaczane na dachu. Sanitariuszki wywieszają taką wielką płachtę czy prześcieradło z czerwonym krzyżem i jedna sanitariuszka wspomina, że właśnie umieszczała takie prześcieradło na dachu, widziała, że nadlatuje bombowiec, leciał tak nisko, że niemalże mogła spojrzeć w twarz tego Niemca. On tam gdzieś wykręcił, ona zeszła na dół i chwilę później szpital został zbombardowany. Więc no, tak jak bombardowali szpitale, ponieważ byli tam ludzie bezbronni, nie mogli się ukryć, no to skoro kościoły też były miejscem schronienia dla ludzi, to też mogły być takim celem.
Czyli realizacja tego rozkazu, o którym Korek w filmie się znajduje. Wróćmy jeszcze do kwestii.
Mogę dopowiedzieć, bo dostałem na stół montażowy 10 godzin materiałów z powstania, które są bardzo wstrząsające do oglądania, do montowania, ale jeżeli chodzi o kościoły, to nawet filmowcy właśnie z Armii Krajowej mieli świadomość tego, że te kościoły mogą już później nie być nam dane do zobaczenia kolejnym pokoleniom, więc filmowali je. I ja tak jakby bałem się, że tego materiału będzie bardzo mało w tych archiwach, ale okazało się właśnie przeciwnie, że tą sytuację z początku filmu my jesteśmy w stanie zobrazować w 100% z małymi detalami. Pożary są kręcone non-stop i bardzo łatwo jest filmowcom w dzisiejszych czasach nam zbudować te emocje.
To jest też, dziękuję za to, że ten wątek, który pan poruszył, dlatego że dotykamy tego, co my mamy, tego zasobu materialnego, mówię o zdjęciach, o filmach z powstania. Takim zasobem jest również ta historia mówiona, notacje, które są w przepastnym archiwum, to co Korek mówiłeś o tym, że siostra twoja przewertowała dziesiątki, setki, tysiące kartek po to, żeby znaleźć te najistotniejsze elementy. To nam, zwracam się do Adama, akurat szefie, dyrektorze, kochany, reprezentujesz instytucję, no, która też dba o pamięć i troszczy się o te zasoby. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ja przepraszam bardzo, że to nie jest absolutnie żadna polityczna wycieczka w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą. Bóg mi świadkiem. Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że my dzisiaj podchodzimy do tego rodzaju projektu, który realizuje Instytut Pamięci Narodowej czy Korek, a w 2004 roku nie powstaje Muzeum Powstania Warszawskiego w tym kształcie, w jakim ono powstało?
No to taki przełom rzeczywiście, powstanie muzeum, decyzja o budowie Muzeum Powstania Warszawskiego. Niezłośliwie, ale mogę historycznie przypomnieć, że były środowiska w latach 90., które postponowały nie tyle, bo możemy się spierać, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy nie, i ten spór jest żywy od 1 sierpnia 1944 roku, natomiast stawianie nieprawdziwych zarzutów powstańcom, na przykład o mordowanie Żydów w trakcie powstania. Te rzeczy się działy w latach 90. Po 2004 roku, kiedy powstało muzeum, ta sytuacja praktycznie jest niemożliwa. Raczej zaczęto wprowadzać inne podziały, na przykład na żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych, co jest też kompletnym anachronizmem, ponieważ większość żołnierzy wyklętych to byli żołnierze Armii Krajowej albo rodzinnie związani z tą formacją, więc jakby tutaj też nie ma takiego uzasadnienia. Także to tu jest istota rzeczy.
No ale to zwracam się do księdza. Mamy oto, nagle okazuje się, nie nagle, ale właśnie mądrą decyzją kogoś sprzed 19 czy 20 lat i świetnym zespołem młodych ludzi, którzy to muzeum budowali, że powstaje to archiwum mówione, tak, archiwum tych notacji. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy w stanie, czyli Korek i jego siostra są w stanie z tych zasobów wybierać perły i budować z tego tak niesamowite opowieści.
Kilka dni temu pracowaliśmy, w zasadzie kończymy dzisiaj pracę na terenie dawnego więzienia komunistycznego na Pradze, tak zwane Toledo. I dojrzałem, jeśli się nie mylę, to jest pan Darek Pogorzelski z telewizji Trwami, z Radia Maryja, i staliśmy nad wykopem i rozmawialiśmy o tym, jak szkoda, że tak późno zaczęliśmy robić te notacje, jak szkoda, że tak późno zaczęliśmy rozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń, jak szkoda, że tak mało, że szkoda, że te lata komunizmu nie pozwalały na to, na pewno nie pozwalały to w takiej skali, no i oczywiście zdobycze techniki. Niemniej jednak, gdybyśmy nie zaczęli tego robić kilkanaście, czy tak jak mówimy tu o Muzeum Powstania Warszawskiego, około 2 dekady temu, a gdybyśmy zaczęli to robić 5 lat temu, to byśmy mówili, szkoda, że dopiero 5 lat temu zaczęliśmy. Zaczęliśmy 20, 25, 30 lat temu. Ja jestem też kapelanem w Muzeum Wyklętych na Rakowieckiej i wiem, ile tam jest pracy wykonane, chociaż to muzeum też powinno powstać lat temu 20 czy 30. Niemniej jednak przez te kilka lat istnienia muzeum, wciąż w budowie przecież, w rozwoju, zgromadzono już nie tylko wiele przedmiotów, wiele wspomnień, ale zgromadzono też wiele środowisk i wiele tych ludzi, którzy pozostawiają swoje świadectwa nie tylko w takiej formie wideo, czy audio, czy pisanej, ale też przekazują i opowiadają nam o tym, co tak było, i nawet jeśli nie są to tak szerokie i barwne opisy, to chociażby pani, która mi opowiada 6 lat temu, że po raz pierwszy jest od lat 50. na Rakowieckiej, bo ona siedziała jako więzień polityczny w czasie, kiedy umarł Stalin, i mówi, że przez te kilkadziesiąt lat nigdy nie szła ulicą Rakowiecką, bo tak się bała. I to się nadaje na notację, ale ktoś powie, może jedno zdanie to za mało, ale dla mnie jako kapelana tego miejsca jest to tak ważna notacja o tym, co przeżywali tam ci ludzie, że pewnie ją zapamiętam na zawsze.
Może ja to jeszcze w nawiązaniu do notacji. W Instytucie Pamięci Narodowej praktycznie od początku istnienia Instytutu realizujemy notacje, mamy ich ponad 2000. To, co Państwo tutaj widzieli w tych trailerach poprzedzających właściwy film, strona opowiedziane ipn.gov.pl, no to jest właśnie realizacja, jakby emanacja tego, co Instytut robił przez ponad 20 lat. Jest tego dużo, ale ciągle mało. I tutaj apel do Państwa, jeśli Państwo znacie świadków historii, oczywiście historii powstańczej czy drugowojennej, mamy coraz mniej tych świadków, ale historii lat powojennych, lat zmagań z komunizmem, lat Solidarności, oporu, stanu wojennego czy innych wydarzeń, to zachęcam do kontaktu z nami. To właśnie Wydział Konrada Starczewskiego, Artur Kus, Karol Litwin, te osoby między nimi realizują ten program notacyjny. To jest niezwykle ważne. Dodam Państwu jeszcze, że w świecie historyków jest taki spór, niektórzy kwestionują tą tak zwaną historię mówioną, czy oral history, mówiąc, że to są źródła niesprawdzone, że to wymaga dużo weryfikacji. Jakby ten film też pokazuje, co znaczy zrobienie notacji we właściwym czasie. Tak jak ksiądz Twardowski mówił o ludziach, którzy szybko odchodzą, tak świadkowi historii mój mistrz, profesor Tomasz Szembosz, zawsze nas uczył jako studentów: chłopcy, spieszcie się, bo źródła wymierają. Tak mówił w sposób bardzo obrazowy, ale tak dokładnie jest.
To zwracam się do Korka. Korek, czy wyobrażasz sobie powstanie tego filmu bez tamtego archiwum?
Nie, ja właśnie też w ogóle, co jest ciekawe, to dwie bohaterki filmu, z tego co udało nam się ustalić, żyją. Pani Barbara Gancarczyk, która wynosiła krzyż, w tym momencie chyba ma skończone 100 lat, i pani Danuta Piotrowska, która przypięła się ze swoim mężem Agrawką, ma 96 i jest ponownie w świetnej formie, bo rozmawiałem z jej córką. Ale nie wyobrażam sobie, dlatego, bo to, co dla mnie było najistotniejsze w tych historiach, i to szczególnie jest ta historia, którą gdzieś tam my sobie roboczo nazywaliśmy Zabicie Niemca, to jest to, ile emocji płynie po tylu latach z wypowiedzi. I nawet jeżeli one po tych latach może... To, co tutaj przed chwilą pan Adam powiedział, że ciężko zweryfikować je pod kątem historycznym i prawdziwości historycznej, to dla mnie to, co jest ważne, to jest, jak płyną te emocje i to, ile na przykład z tej bohaterki widzę, jak ją to porusza dalej ten moment, kiedy tego Niemca zabiła, i potem jak się z tego zbierała, czy na przykład radość, która jest w pani Danucie, która opowiada o tej Agrawce, i jakby widzimy gdzieś tam, ona miała 18 lat, jak to się stało, więc była naprawdę bardzo młoda, a gdzieś to jest tak żywe, mimo też, że ten mąż od 40 lat nie żyje, że to gdzieś było dla mnie takie strasznie poruszające, że pomimo upływu tych 60 lat te wydarzenia powstańcze, no to jest gdzieś wykreowały to pokolenie, i tutaj to widać, że też właśnie, że to było dla nich strasznie kształtujące.
Mhm. Bardzo proszę.
I jeszcze przede wszystkim to są bardzo uniwersalne historie. To są historie, które tak jakby moment montażu tego filmu przypadł na to, co się działo w mediach w czerwcu 2020 roku, od marca, tak? Znaczy ja bardzo to przeżyłem, bo montując materiały z Powstania Warszawskiego, jak włączyłem telewizor, oglądałem dokładnie to samo, i tak jakby tutaj...
Mówi pan o zamknięciu, o izolacji, o jakimś opresji.
O bombach, które spadają na miasta, ludzi, którzy uciekają, tak jak widzieliśmy to ujęcie przebiegających przez ulicę. To są rzeczy, które...
To może być Charków, to może być
dokładnie,
Bachmut.
Dokładnie. I tak jakby jedno to są oczywiście to jest to zło, ale drugie to jest ta siła ducha tych ludzi, którzy wtedy żyli i których wspomnienia my staramy się pokazać Państwu na ekranie.
No to wywołał Pan zupełnie nowy wątek, mianowicie na ile historia, która wydawała się pewnym zasobem tylko i wyłącznie archiwalnym, mówimy o powstaniu, o tym wszystkim, co ono niesie, o tych scenach, obrazach, wydarzeniach, na ile to, co było dla nas archiwalne, przybliżyło się od jakiegoś czasu, przybliżyło się w sposób lekko złowróżby. I czy teraz, mówiąc o postawach ludzkich, o tym, jak człowiek zachowuje się w sytuacji granicznej, tak, możemy się coś z tego uczyć? No, zacznę od księdza.
Chciałem zacząć od zbrodni, ale to końcówka pytania o zachowanie człowieka w sytuacji granicznej i o tę motywację, która niesie człowieka do stawania się bohaterem, do stawania się człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu, to wracam cały czas myślami do tych sióstr, do księży, nie tylko z Lasek, do sióstr wszystkich i do kapłanów wszystkich, bo przecież Warszawa, zresztą widzieliśmy to w napisach końcowych, miała kilkadziesiąt zgromadzeń zakonnych, które realnie, w realny sposób bardzo ciężko pomagały, bez w zasadzie snu, śpiąc po kilka godzin, to też w stresie. I to, kiedy przyjdzie alarm, kiedy przyjdzie bombardowanie, kiedy nie będzie prądu, kiedy nie będzie wody, to jest rzeczywistość lat II wojny światowej i to jest rzeczywistość dzisiaj za naszą wschodnią granicą. I wracam do zbrodni. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji od 20 lat, no, biuro istnieje trochę krócej, ale profesor Szwagrzyk i jego zespół od 20 lat poszukuje w Polsce i za granicami szczątków ofiar, szczątków pomordowanych osób przez aparat terroru niemieckiego, czy sowieckiego, komunistycznego, czy też czystek etnicznych. Mam tu na myśli chociażby właśnie zbrodnie na Ukrainie, na ówczesnym Wołyniu, no na dzisiejszym Wołyniu, na terenie ówczesnej Polski. Niemniej jednak te zbrodnie się naprawdę nie różnią. To, co widzimy, to jest jasne, że szczątki, które my dzisiaj znajdujemy, to są te same sytuacje, które przeżywa dzisiaj walcząca Ukraina. Ciała grzebane bez, nie mówię bez księdza, to jest oczywiste, grzebane bez trumny, w nieładzie wrzucone, przysypane w jakimś worku czy jakimś kamieniem przerzucone. To jest rzeczywistość pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Każdego w zasadzie roku w takim kształcie odnajdujemy te szczątki. A zatem naprawdę wiele czasu nie minęło od II wojny światowej, od powstania, od czasów stalinowskich. Nie mówimy dzisiaj o czasach terroru stalinowskiego czy sowieckiego, więc nie chcę w tę stronę uciekać, ale mam wrażenie, że dużo czasu nie minęło i myślę tutaj nie tyle o metodach, czy o zbrodniach, czy o kształcie tej zbrodni, co o ludzkim sercu, co znaczy, że w sercu ludzkim nie wykonaliśmy aż tak wielkiej drogi, żeby do takich zbrodni nie dochodziło. I pięknie o tym pisał pan rotmistrz Witold Pilecki, zdaje się, w raporcie, kiedy mówił, czy my naprawdę mamy jako ludzie XX wieku powody do dumy, czy możemy być dumni z XX wieku, z tych wielkich wojen, z totalitaryzmów, ze zbrodni, z Holokaustu, czy mamy prawo być naprawdę jako ludzkość dumni w XX wieku? I to pytanie zadajemy sobie w trzeciej dekadzie XXI wieku. Czy my mamy prawo być dumni z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy jako ludzkość, jako człowiek?
To trochę kontynuując ten wątek, zwrócę się też i do wszystkich, do pani Marceliny, do dyrektora Adama Chlebowicza. Tym, co na pewno jest dla nas powodem do dumy, to właśnie są takie postacie jak Matylda Getter, jak Maksymilian Kolbe, jak ksiądz Stanek, jak ksiądz Michał Czartoryski. Pani zna tych więcej nazwisk.
Pewnie tak, ale jak tutaj zacznę je wymieniać, to nikt nie zapamięta, chyba że zacznie notować. Natomiast to, co chciałam powiedzieć właśnie trochę w tym temacie przeplatania się historii ze współczesnością, to, że w tym momencie mamy właśnie takie, a nie inne obrazy za naszą wschodnią granicą i jednocześnie, że mamy taką, a nie inną historię naszego państwa, myślę, że wzajemnie się, czy może to źle zabrzmi, że uzupełnia, ale myślę, że zarówno historia może nam pomóc przeżywać teraźniejszość, jak i współczesność może nas nauczyć większego szacunku do naszej historii. I tutaj taka anegdota, poza tym, że jestem autorką książki, to jestem nauczycielką historii w jednym z warszawskich liceów i miałam taką sytuację...
Zazdroszczę uczniom.
Nie wiem, czy oni przychyliliby się do zdania pana redaktora. Niemniej, miałam taką sytuację na zastępstwie w klasie z rozszerzoną historią, w której omawialiśmy początki II wojny światowej. To jest taki dosyć toporny temat, o tyle, że jeżeli ktoś się nie interesuje, to te wszystkie daty z kampanii wrześniowej czy wojny obronnej Polski, to jest ich strasznie dużo. Połapać się w tym na mapie, w ogóle dlaczego, po co, trudno. I ci uczniowie też z racji tego, że to było zastępstwo, ich na co dzień nie uczyłam, po prostu rozwalali mi lekcje. To znaczy rozmawiali, nie byli zainteresowani. Mnie to strasznie irytowało, bo jako historyk II wojny światowej uwielbiam ten temat i nie rozumiem, jak można się nim nie interesować. Już byłam dosyć mocno zdenerwowana, natomiast jak jakby zastanawiałam się chwilę, co z tym zrobić, to po takiej krótkiej przerwie w lekcji, bo właśnie musiałam się zastanowić, powiedziałam do nich, czy pamiętają, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. I wtedy zrobiła się w klasie absolutna cisza. I jak mówiłam dalej o tym, czy pamiętają, jak w kolejnych dniach, tygodniach śledziliśmy newsy z Ukrainy, czy Kijów się trzyma, czy nie, jak ta Wyspa Węży, co tam Ukraińcy odpowiedzieli tym Rosjanom, jak się wszyscy cieszyli z jakichś małych, drobnych tutaj starć, że tu się Ukraina broni i że w 1939 roku, jak rozmawiamy o historii Polski, to że ludzie mogli przeżywać te wszystkie wiadomości w gazetach, w radiu bardzo podobnie właśnie, czy Warszawa się jeszcze broni. I jakby nagle klimat lekcji się zupełnie zmienił i myślę, że jakby do uczniów też bardziej trochę dotarło, o czym tak naprawdę rozmawiamy, gdy mówimy o II wojnie światowej. Więc jakby w tą stronę współczesność pomaga nam rozumieć historię. I z drugiej strony, kiedy patrzymy na tą współczesność przerażającą, to historia i przykłady właśnie tych postaw przewspaniałych ludzi, którzy oddawali swoje życie w służbie bliźniemu, mogą nam dać nadzieję do tego, że współcześnie, gdy dalej jest tyle zła i ludzkość jako całość się niczego nie nauczyła, że dalej można być takim człowiekiem i że dalej mogą istnieć tacy ludzie, że my też możemy tacy być.
No i to teraz wróćmy do tego, co jest samo w sobie bardzo warszawskie, to geniusz Loci. No, jesteśmy w kinie Muranów, pewnie próba wyobraźni i cofnięcia się 80 lat wstecz by nas tutaj umiejscowiła zupełnie w innym pejzażu architektonicznym, w innej przestrzeni, prawda? W pani książce też pojawia się chyba, czy to w filmie Ukorka pojawia się ten moment, że jednym ze szpitali, jedno miejsce, gdzie był szpital powstańczy, było kino Palladium. No akurat przypadek, że jesteśmy w kinie Muranów, a moglibyśmy siedzieć w kinie Palladium i nagle w tym momencie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że siedzimy, czy jesteśmy tutaj w pośród noszy, krwi, bandaży, no, jęku i bólu. Jesteśmy w Warszawie, to miasto jest uświęcone tą historią w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Także ja bardzo lubię i przyznam się szczerze, planując urlop, pewnie jak wielu z was, nigdy tak nie kombinuję, żeby te dni, ostatnie dni lipca i pierwsze dni sierpnia staram się być w Warszawie, bo dzieje się tu coś zupełnie niezwykłego i dzisiejsze nasze spotkanie chyba też należy do tego typu rzeczywistości, za co państwu bardzo dziękuję. Ja bym teraz chciał... Bardzo chciałbym teraz jeszcze dwa słowa zamienić dokładnie o stronę formalną. Wiktor, porwałeś się na dosyć trudną rzecz, no bo jak tu robić poruszający dokument, mając no, gadające głowy, przepraszam, tak mówimy w żargonie filmowym, i mając strzępy, no pan montażysta powiedział, że tam jest trochę więcej tych materiałów, ale no to są strzępy zdjęć, z tego strasznie trudno. Poza tym ja też obawiam się, jako dziennikarz i czy autor dokumentów, zawsze się bałem, że jak się mówi o wojnie, to będzie ciągle ten szlaban i ten słup przez tych Niemców takie, i te samoloty, to takie już do bólu wyeksploatowane obrazy, które są we wszystkich materiałach newsowych, okolicznościach rocznicowych i w dokumentach i tak dalej. To już człowiek tak na to patrzy, jak ciągle o papieżu film, to musi być habemus papam. Oczywiście też się wszyscy cieszyli, ale to są takie ikoniczne zdjęcia, które w pewnym momencie stają się trochę już nadużyte. Wiktor, porwałeś się na taką na kompilację, na taką konstrukcję, którą układasz z różnych elementów. Mamy tutaj sceny aktorskie, tak? Mamy normalnie sceny fabularyzowane. Mamy tę warstwę całą dokumentalną czarno-białych filmów. Co tam jest jeszcze?
Ta forma się przez jakiś czas tworzyła rzeczywiście, bo Filmoteka Narodowa jest, Nina Filmoteka Narodowa jest właścicielem właśnie ponad 7 godzin nagrań z Powstania Warszawskiego, 10, o których Piotr opowiadał, i my po prostu, one są dosyć dobrze zdokumentowane, więc my chyba Piotr przez wszystko przebrnął. I dosyć szybko, i jest bardzo dużo też fotografii w zasobach Muzeum Powstania Warszawskiego, i oprócz tego są materiały z IPN-u, które są powojenną kroniką filmową opowiadającą o Powstaniu Warszawskim. Też sięgnęliśmy do radiostacji Błyskawica, tu są te nagrania radiowe, które są, to są z radiostacji Błyskawica, bo dwa takie nagrania przetrwały do współczesnych czasów. Ale jeżeli chodzi o tą stronę formalną, to tak, to zależało nam, żeby ożywić te obrazy i te historie. Dzisiaj strasznie ciężko nagrać fabularyzowane sceny, ponieważ po prostu ze względu na lokacje, jakby Warszawa się bardzo zmienia i tak jak kiedyś filmowcy posiłkowali się ulicami i kamienicami na Pradze, to dzisiaj to już jest prawie że niemożliwe. I stąd pomysł, że połączyć animacje ze scenami fabularnymi, czyli że postacie zostały nagrane na green screenie, to są młodzi aktorzy, czy, no nie tylko młodzi, ale aktorzy, a wszystkie tła są zanimowane na podstawie jakichś prawdziwych lokacji czy jakichś referencyjnych zdjęć przedwojennej Warszawy. Więc to, i to miało służyć z jednej strony temu, żeby właśnie ożywić te miejsca, a z drugiej strony, żeby subiektywizować tę historię, że jeszcze dodać im więcej charakteru i stąd ten palący się kościół miał być taki, te dymy miały być takie potężne, stąd ta historia tego Niemca, jak ta bohaterka mówi o tym, że biegła w jakiejś takiej i po prostu po tym strzale biegła, to też miało być gdzieś zobrazowanie po prostu jej stanu psychicznego. Więc dlatego się postanowiliśmy to użyć. No jeżeli chodzi o wykorzystanie materiałów, to muszę przyznać, że może nie użyliśmy szlabana, ale ja tutaj teraz jak oglądam ten film, to mam kilka takich ujęć, które rzeczywiście może bym nie wykorzystał w tym momencie, bo się gdzieś tam przewijają, więc to tak, to jest na pewno ciężkie, ale no tak, no po prostu najmocniejsze ujęcia po prostu gdzieś najbardziej są wykorzystywane, ale tak, ja myślę, że tutaj można, gdzieś teraz widziałem, że takie są ujęcia, które gdzieś wcześniej może widziałem i może trzeba było od nich uciekać. Na pewno mieliśmy dostęp do właśnie tych IPN-owskich materiałów, które chyba wcześniej nie były wykorzystywane, więc to...
To zwracam się do kolegi, ten... Jak pan klei te warstwy, tak? No bo nieraz to tam na tych szwach może skrzypieć, tutaj wszystko idzie pięknie, gładko i nie boli. No.
Znaczy mi się wydaje, że tu jest zasługą całego zespołu, który nad tym pracował i tutaj na pewno muszę pochwalić Stanisława, który zrobił udźwiękowienie do tego filmu, zrobił je fenomenalnie, ponieważ ja oglądając ten film jeszcze na stole montażowym widziałem te szwy, one mnie bardzo często bolały, ale w momencie, w którym film wrócił z udźwiękowienia, jeszcze doszła warstwa muzyczna do tego filmu, która też idealnie wpasowuje się. Damian Pietrasik tutaj zrobił wspaniałą robotę. Wszystko było komponowane specjalnie do tego filmu. I w ogóle ta współpraca między dźwiękowcem, między kompozytorem, między montażem, tu jeszcze z Korkiem, reżyserem. My mieliśmy bardzo dużo tych takich iteracji, które wracały, odbijaliśmy się od siebie i zataczaliśmy coraz jakby bliższe kręgi temu, co powstało i co widzieli Państwo na ekranie i mi się wydaje, że to jest jakby najlepsza metoda właśnie tworzenia tego typu filmu. Dzięki temu to płynie, tak? I my jesteśmy w stanie wejść w tą filmową podróż, a no jakby wisienką na torcie mi się wydaje, że to są te animacje, które przenoszą nas zupełnie w inną sytuację i pokazują nam tę samą sytuację z nowej zupełnie strony.
Bardzo dziękuję, natomiast Korek, przepraszam Państwa, że wkręcam Was w taką trochę branżową rozmowę, natomiast czy było tak, że pierwszy układ to było 72 minuty i co tu odjąć?
Nie, niestety było tak, że no właśnie to jest coś, do czego Państwa zachęcam, no bo naprawdę ten temat, nie mam poczucie, że gdzieś tutaj nie wyczerpujemy tego tematu, ten temat jest bardzo, bardzo, my mieliśmy... Nam było naprawdę ciężko wybrać tę historię, żeby zmieścić się w 30 minutach i ja też jak oglądałem ten film, to mam poczucie jakiejś takiej dużej intensywności jego i że on jest taki gęsty i to wynika z tego, że po prostu, że ten materiał jest tak bogaty. Więc tak, założenie było, że to jest przy pierwszych rozmowach, że to jest 30-minutowy film, co niestety spowodowało to, że dużo historii, które nawet teraz w tych rozmowach, jak tutaj mi gdzieś tam wracały, też bardzo ciekawe, no tutaj kilka razy padło imię i nazwisko księdza Stanka, który właśnie w tragicznych okolicznościach został zamordowany, został po prostu powieszony na swojej stule przed wychodzącymi mieszkańcami bodajże Solca, więc było masa takich historii, które i rzeczywiście wybranie tych, które pozostaną w filmie było dosyć ciężkim zadaniem, ale to na czym mi zależało to, żeby gdzieś tutaj właśnie też z Piotrem, to co Piotr tutaj mówił, naprawdę mieliśmy super zaangażowaną też ekipę i to nie tylko, no właśnie na przykład Staszek, który robił dźwięk, był też jakby w pełen ten proces kreacyjny zaangażowany Ale to, co to, na czym mi zależało, to żeby ten film nie był utrzymany w jednym tonie, żeby wzbudzał różne emocje, żeby właśnie był lżejszy, bo tak wyglądało to życie w czasie powstania. To byli młodzi ludzie, którzy mieli, był moment właśnie, żeby brali ślub, żartowali, sobie się cieszyli, a zaraz spotkała ich jakaś ogromna tragedia. Więc to gdzieś przy założeniach filmu od początku było, że po pierwsze chcieliśmy zrobić coś, co będzie angażowało widza, i gdzieś od samego początku do końca go wciągnie, a po drugie, żeby jednak gdzieś manipulować tymi emocjami na zasadzie takim czysto filmowym.
Może nie tyle manipulować, co inspirować albo...
Tak, jak chciałem się ugryźć w język, jak powiedziałem manipulować, ale...
To jest taki dobry moment, żeby oddać Państwu głos. Bardzo prosiłbym o pytania do twórców, do ekspertów i błagam, żeby nie były to koreferaty albo własne wspomnienia, choć być może jeżeli będą zwięźle opowiedziane, to też można. Jest mikrofon, bardzo prosimy, pan w centrum, tutaj drugi, trzeci rząd. Ale... Nie, teraz nie jest włączony. To może proszę podać mój.
A teraz nie, też nie działa, mimo zielonego. Dziękuję. Krótkie wprowadzenie. Paweł Zdun, syn żołnierza Armii Krajowej. Tata był żołnierzem w Lubelskim, natomiast mama była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Więc właśnie chciałem wrócić do samego początku, do tego pytania, które pan redaktor zadał pani Marcelinie. Bo w ogóle jest, dla mnie jest pewien paradoks, dlaczego tak późno ten temat jest podejmowany. No jest jeszcze jedna ważna pozycja tutaj niewspomniana pani Agaty Puścikowskiej, siostry Powstania. Trzeba to przy tym temacie wspomnieć. Dlaczego ten temat wiary w czasie wojny, tutaj konkretnie w czasie powstania, tak późno jest podejmowany? Dla mnie jest to trochę paradoksalne, bo dzisiaj jesteśmy w czasie, kiedy właśnie Kościół jest od lat coraz silniej atakowany. Może dlatego jest też zainteresowanie tym podłożem religijnym. Jedna rzecz, jedno dopowiedzenie, bo to jest właśnie bardzo ważne, o co pan zapytał i jak pani odpowiedziała na samym początku. Ja trochę ciut rozwinę, bo ta wiara właśnie nie zaczęła się w czasie powstania. Ona była kształtowana. No znamy te fenomeny, jak na przykład fenomen przemiany Karola Wojtyły, tak, który w czasie wojny zgłosił się do seminarium. Nie wiem, jak było w Warszawie, sam bym chętnie poznał, czy też było podziemne seminarium, ale wiem, że życie religijne w czasie wojny tutaj kwitło. Właśnie też trochę paradoksalnie do tego, że Warszawa przed wojną była mało religijna. Wiem to także z tradycji moich rodzinnych mamy, która do konspiracji, do Armii Krajowej weszła poprzez, nikt z Państwa tutaj nie wspomniał w ogóle, ten termin w ogóle nie pada, jak się mówi o powstaniu, przez sodalicję mariańską. Mama była wychowywana w czasie wojny religijnie w sodalicji mariańskiej. Nie uczestniczyła w zajęciach harcerstwa, tylko właśnie w sodalicji mariańskiej. I przez sodalicję w kwietniu 1944, kiedy skończyła 18 lat, weszła do Armii Krajowej, złożyła przysięgę, a później była sanitariuszką punktową na Żoliborzu. Właśnie, jak Państwo myślą, czy to, że ten temat zainteresowania religią w powstanie, w ogóle religią w czasie wojny wśród Polaków, on teraz wybucha w opozycji do tego, co dzieje się, do tego ataku nasilającego się na Kościół, czy są jakieś inne powody, dlaczego i czy są jakieś powody konkretne, dlaczego ten temat dotychczas nie był podejmowany?
To może.
Dziękuję bardzo.
Najpierw chyba oddam głos pani Marcelinie, bo pani Marcelina podjęła temat, więc my też oczywiście i parę lat i tak trochę równorzędnie, ale to chyba jednak palma pierwszeństwa do pani.
Dlaczego pani tak późno się za to wzięła?
Bo tak, wcześniej chodziłem tak, do przedszkola.
Stworzyła pani wielkie dzieło i po prostu tak późno.
Rzeczywiście. Ja nie mogłam tego zrobić dużo wcześniej.
Korek też chyba nie.
Zaczęłam się tym tematem interesować przy pracy licencjackiej, więc dosyć wcześnie jak na zainteresowania badawcze. Tak więc ja osobiście nie mogłam tego zrobić wcześniej. Natomiast dlaczego to wcześniej przez kilkadziesiąt lat nie było podejmowane? No to jest pytanie, które już wielokrotnie przy dyskusjach nad moją książką padało i które było mi zadawane. I o ile pierwsze 40 parę lat można łatwo wytłumaczyć, bo ustrój komunistyczny nie sprzyjał takim tematom i to jest jakoś zrozumiałe i nikt o to nie pyta, no to po komunizmie już mamy 10 lat, które minęło, a moja publikacja ukazała się w zeszłym roku dopiero. No i tutaj tak naprawdę mi się nie udało znaleźć jakiejś takiej sensownej odpowiedzi, która by tłumaczyła historyków starszych ode mnie, dlaczego oni się tym nie zajęli. Być może było tak, że w pierwszej kolejności, kiedy już można się było rzetelnie zajmować historią Powstania Warszawskiego, to były tematy, które były, nie wiem, jakoś ważniejsze, a może było tak, że te tematy wiary jakoś mniej ich interesowały. No to jakby się jakoś wpisuje też w to, jak polska historiografia, przynajmniej historiografia XX wieku wygląda, bo o ile na Zachodzie, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w innych państwach od kilkudziesięciu lat się rozwijają badania nad religijnością, to u nas jakoś tak troszkę wolniej, ale może dogonimy.
Tak, no rzeczywiście z tematem religijnym, mówiła o tym pani Marcelina wcześniej, w czasie II wojny światowej nie jest najlepiej. Można tutaj wymienić pracę księdza profesora Zygmunta Zielińskiego sprzed już też sporej ilości lat, a i rzeczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski, tutaj pewnie najwięcej na ten temat naukowcy, historycy z tej uczelni napisali, ale zdecydowanie niewspółmiernie w stosunku do wagi zagadnienia, głębokości zagadnienia. Dlaczego o powstaniu i w kontekście religijnym, no, jest to dość zadziwiające, ale czy jakby nasze działania są w kontrze, to może nie w kontrze, to jest po prostu jakby spełnienie tego długu, odkrycie ważnego zagadnienia, które należy zrealizować i no, lepiej późno niż wcale i oczywiście oby więcej opracowań, więcej filmów na ten temat powstało. Można o poszczególnych kapelanach, o siostrach zakonnych, o których trzeba też wiele powiedzieć, które nie tylko się modliły za ludność Warszawy, ale udzielały pomocy na pierwszej linii frontu i to też jest ważne do podkreślenia. No jest ileś takich wybitnych, legendarnych postaci, które niekoniecznie zginęły w śmiercią męczeńską. Ojciec Józef Warszawski, ojciec Paweł, to jest postać tak wielka i tak kapelan z grupowania Radosław. I na pewno dałoby się tutaj napisać bardzo ważną monografię i film o ojcu Warszawskim, to myślę, że byłaby naprawdę duża, duża sprawa. No ale to mógłbym tak mnożyć pewnie jeszcze wiele, wiele przykładów i wiele nazwisk, które powinny być zbadane i opisane, ale to ciągle jest takie wyzwanie dla nas, więc jakby dla historyków nigdy historia się nie kończy.
To ja... Czy ksiądz Tomasz?
Ja bym powiedział, że nie było tak pewnie najgorzej, to znaczy aż tak się nie znam, więc się chętnie wypowiem. Natomiast mam takie wrażenie, że jakieś publikacje powstawały, prawda, o wierze w powstaniu, prawda, chociażby cytowana, w tej chwili nie mam tylko tej książki na myśli, o Laski w czasie okupacji. Ta książka, bo ona mówi w zasadzie o miejscu, a nie o wierze, ale tam no bez wątpienia jest to miejsce jednoznacznie związane z życiem religijnym. Były też, w tej chwili nie chcę pomylić tytułu, ale jest też taka książeczka, takie opracowanie na temat wiary w powstaniu wydane może z 10 lat temu, może z 8, może Państwo mi przypomnicie, ale... Nie, więc właśnie, więc jakby ten temat się pojawiał, on się pojawiał tak szczątkowo. Oglądałem jedną z dyskusji na temat pani książki i zdaje się, nie wiem, czy to doktor Mazur powiedział, czy ktoś z innych prelegentów powiedział, że im więcej jest nowoczesności paradoksalnie, im bardziej świat jest, może to pani powiedziała, przepraszam, im bardziej świat jest postępowy, tym mniej się mówi o sferze ducha. Ja pewnie coś przekręciłem, ale mówimy dzisiaj o powstaniu pod wieloma różnymi względami, a ta sfera ducha staje się taka trochę nie chcę powiedzieć paździerzowa, prawda, ale taka trochę passé, taka trochę, no o tym to nie mówmy, bo to jest prywatna sprawa każdego powstańca, prawda.
A ja uważam, że być może tutaj możemy liczyć na zjawisko odwrotne. Należy do pokolenia, dla którego wiara była czymś integralnym, czymś naturalnym, czymś takim, jak się oddychało powietrzem, oddychało się wiarą. W związku z tym robienie o tym specjalnego filmu, jeżeli ludzie idą do powstania, giną za ojczyznę, przy okazji zawierają śluby, modlą się, są pochowani pod czym? Pod krzyżem Jezusa Chrystusa, tak? Czy to wydaje się czymś oczywistym. Bronią katedry, sakramentki blokują drzwi, bo tam ktoś wchodzi, jest jakiś ścisk. To jest rzeczywistość, która była opowiedziana, tylko nie była kawałkowana. Nie segmentujemy rzeczywistości na fragmenty, że człowiek składa się z wiary, z pracy, z seksu, z rozrywki, z czegoś, z kultury, z rodziny. Nie, człowiek jest integralny i być może dlatego myśmy tego nie widzieli. Dopiero dzisiaj, w momencie, gdy Polska podąża drogą apostazji Zachodu, nagle się okazuje, że być może trzeba oświetlić reflektorem jakąś rzeczywistość, która nam być może umyka, albo zdaje się fenomenalna, albo jakimś przedmiotem badania naukowego. Sorry, tak mam, tak jakoś osobiście to czuję.
Odciągając trochę, bo lekko się zbliżamy, na szczęście niedużo do dyskusji na temat tego, za co walczyli powstańcy, prawda, bo to parę lat temu ten temat się nagle pojawił, o co walczyli powstańcy i za kogo i za co walczyli powstańcy. Niemniej jednak absolutnie się z tym zgadzam i a propos tej integralności, myślę tu i o czasach II wojny światowej, drugiej konspiracji później, tam było bardzo oczywiste, że ludzie w podziemiu, że ludzie w ogóle walczący wtedy o niepodległy byt państwa polskiego byli wierzący. Jak czytam protokoły aresztowań żołnierzy podziemia antykomunistycznego, to w protokołach w zasadzie nie ma, chyba że ktoś został złapany w jakimś szczególnym momencie, ale w zasadzie nie ma protokołu aresztowania żołnierza niezłomnego, w którym by nie było napisane broń, amunicja, granat, notes, różaniec, krzyżyk, modlitewnik. Dwa krzyżyki, modlitewnik. Ryngraf, tak, jakby, że to przy aresztowaniach to jest naturalne. Dużo bym na ten temat mówił, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Niemniej jednak rzeczywiście i o tym, o co pytał pan Paweł, dzisiaj, ja nie jestem zwolennikiem mówienia, że Kościół jest atakowany, bo pewnie jest atakowany i też jest pewnie, po prostu o tym zawsze mówił Pan Jezus, że tak będzie. Niemniej jednak, pracując trochę z młodzieżą i kiedyś i dzisiaj, widzę, że na młodzież szczególnie działa nie to, że ksiądz umie się modlić, czy brewiarz, czy mszał szybko założy, czy brewiarz zmieni z pierwszego tomu na drugi, tylko że ksiądz jest w stanie coś im powiedzieć, że ksiądz prezentuje jakąś postawę, że siostra na czymś się zna, że jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, że potrafi o tym i o tamtym rozmawiać. I te postawy z powstania, że ksiądz potrafi, czy siostra zakonna potrafi służyć w taki czy w inny sposób w szpitalu powstańczym, czy potrafi w taki czy w inny sposób wesprzeć ludzi w kryzysie jakimś tam, jest dzisiaj, myślę, że mocnym kontrapunktem do programowego deprecjonowania duchowieństwa tylko dlatego, że są osobami duchownymi. To jest mocny kontrapunkt, że taka przeciwwaga, że duchowni z czasów powstania, tu jeden z panów redaktorów mnie przed chwilą, przed spotkaniem zapytał o to właśnie, czy dla mnie są te postawy inspiracją. Są, oczywiście, że są, że ksiądz w jakimś momencie życia czy siostra się znajduje dzisiaj w wolnej Polsce Bogu dziękować, wtedy się znaleźli w innej Polsce, I my dzisiaj musimy na maksa realizować nasze powołanie i oni wtedy też musieli, a przynajmniej mogli, prawda?
Korek poprosił o mikrofon.
Tak, bo ja chciałem tutaj dodać, jeszcze wracając w ogóle do genezy pomysłu, co myślę, że gdzieś to jest istotne, żeby to zaznaczyć w kontekście pana pytania, jest to, że na wczesnych etapach rozmów tutaj właśnie z IPN-em, głównie z Konradem, no ale Konrad był jakby powiedzmy mostem między produkcją, czyli gdzieś tam w sensie mną a IPN-em, było to, że nie było... Nigdy na założenie nie było, żeby pokazać tylko jedną stronę wiary, na zasadzie to, że ludzie do tego gdzieś to zbliżało do Boga. I to było dosyć ciekawe, bo rzeczywiście było tak, że chcieliśmy ten stworzyć taki szeroki obraz. I też były historie, o których trzeba pamiętać. No, ja jedną poruszającą historię żołnierza KDW, który na przykład stracił wiarę. Ona akurat się nie znalazła w filmie, ale tylko chcę po prostu tutaj zaznaczyć, że temat wiary akurat... my przedstawiliśmy go tak, ale to nie było w żaden sposób narzucone, że gdzieś wydźwięk tego jest, że ludzie się w stronę wiary, jakby gdzieś tam w stronę Boga odwracali, co było oczywiście, ale to pokazuje skalę, że w 99% tak było, ale były też inne przypadki, które też właśnie w pracy nad filmem samym też gdzieś była jakaś taka chęć ich zawarcia, no ale ze względu na to, że ich było tak mało i to się nie znalazło. To tylko tak chciałem dodać, że jakby ten temat wiary jest tutaj, chcieliśmy jak najszerzej potraktować.
No i rozgadaliśmy się. A są kolejne pytania. Bardzo proszę, jest pani w okularach tu w trzecim rzędzie.
Magdalena Szczaju, bardzo mi miło. Ja może tak niekoniecznie w kategorii pytania, co bardziej takiej sugestii do rozważenia przez państwa, ponieważ mówimy o różnych trendach w Kościele i w tym, co się dzieje, prawda, jak ludzie podchodzą do wiary, do religijności. A dla mnie na przykład charakterystyczne było jedno ze wspomnień jednej z sanitariuszek, która wspominała o tym, jak wpływała na nią msza święta, jak bardzo była wyciszająca. To, o czym może nie pamiętamy i często teraz spotykając się też na przykład z krytyką Kościoła. Warto też wspomnieć o tym, że ci ludzie korzystali też z troszeczkę innej formy mszy świętej, przedsoborowej mszy w języku łacińskim, która się troszeczkę różniła. Jest to temat rzeka, którego nie chcę tutaj powiedzmy rozwijać, natomiast jest to też piękna głębia wręcz i skarbiec tradycji Kościoła, do której też zachęcam poznania, żebyśmy też mieli świadomość, co tych ludzi tak wspierało, prowadziło, co ich inspirowało i co też dawało im siłę. Myślę, że to może być duży oręż dla nas, bo myślę, że spora część z nas tutaj jednak może się jako osoby wierzące zakwalifikować. To może też być właśnie taka inspiracja, żeby też tą wiarę pogłębić i też bardziej zrozumieć i zbliżyć się po prostu do sedna. Tyle, dziękuję.
Bardzo pani dziękuję. Mówię to jako ministrant przedsoborowy jeszcze. I zresztą też ta piękna scena, gdzie słyszymy, że ten ksiądz mówi szaty liturgiczne do piwnicy. Tak, te szaty były przepiękne, zdobione, złocone, haftowane ręcznie, no, wysadzane jakimiś kamieniami, no, były dziełami sztuki. Nie były zrobione z dederonu i plastikowych tkanin złocistych. Czy jest jeszcze ktoś? Bardzo prosimy. A za chwileczkę, bo mamy tutaj kolejne pytanie zgłoszone, bardzo proszę. I później dostanie pan mikrofon. Tak widzimy pana w następnej kolejności.
Zygmunt Walkowski. Ja chciałem nawiązać do sceny, którą pani opowiadała o oznakowaniu szpitali. Najprawdopodobniej ta scena zdarzyła się na samym początku powstania. Później, a mam możliwość prześledzenia całej Warszawy w różnych przestrzeniach czasowych, mam po prostu kilka tysięcy zdjęć Luftwaffe niemieckich z całego okresu powstania warszawskiego, żaden szpital powstańczy nie był oznaczony jakimkolwiek czerwonym krzyżem, za wyjątkiem jednego. Był to szpital, który do dzisiaj jest przy ulicy Solec. Ale to oznakowanie było jeszcze z 1939 roku. Prześledziłem po prostu te oznakowania. Natomiast jeśli chodzi o szpitale niemieckie, były oznakowane takimi okrągłymi, dużymi płachtami z cienkim, czerwonym krzyżem. Były to pawilony szpitala Dzieciątka Jezus. Było to róg Chałubińskiego i Koszykowej, tam gdzieś była szkoła pielęgniarek, to w Śródmieściu. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Niemcy również oznakowywali z miejsca stacjonowania swoich oddziałów w pobliżu linii frontu, żeby obronić się przed własnym lotnictwem. W jaki sposób? Na dachach malowano wielkie białe swastyki. I tylko to chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jest pytanie po drugiej stronie.
To już można od razu. Miło mi bardzo, że tak sala pełna i tak ciekawy film z tych, jak pan redaktor powiedział, już z dość znanych materiałów. Ja jako chłopak 10-letni przeżyłem 65 dni powstania i 1800 dni okupowanej Warszawy. Ośmielę się, szanowne państwo, poprosić o podniesienie ręki, kto jeszcze na tej pełnej, skupionej sali przeżył powstanie warszawskie. Żeby podnieść rękę. Ilu nas tu jest? Tak z autopsji, co wiemy.
Dwie osoby, trzy, tak? Cztery.
No tu akurat kolegę znam. Pozdrawiam. Tak. Dziękuję serdecznie państwu.
Cześć i chwała bohaterom!
Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, skorzystam z okazji, że mam mikrofon. Jak można? Tomasz Sikorski, Biuro Edukacji Narodowej, Wydział Notacji. Chciałem kilka słów w kontekście notacji. Pierwsza sekwencja filmu, została w niej wykorzystana wypowiedź pani Barbary Gancarczyk, pseudonim Pają.
To może, przepraszam, poprosimy pana tutaj do nas, do światła. I druga rzecz, żeby pan mówił pionowo do mikrofonu, znaczy mikrofon, żeby mówić do tej części zaokrąglonej. W ten sposób, bardziej tak. Do światła. Prosimy bardzo. Jeszcze raz, godność.
Tomasz Sikorski.
Tomasz Sikorski, wielkie brawa.
Panie redaktorze, ale ja na żadne brawa nie zasłużyłem, przynajmniej na razie.
Ale jako instytucja, dzięki której mogą takie filmy powstawać.
W początkowej sekwencji, na początku została wykorzystana relacja pani Barbary Gancarczyk, pseudonim Pająk. Relacja nagrana już trochę lat temu. Pani Barbara była sanitariuszką drugiego plutonu Kompanii Szturmowej Harcerskiego Batalionu Wigry. Walczyła na Starówce, naprzemiennie była albo w katedrze, albo w rejonie, pełniła służbę w rejonie ulicy Długiej i Kilińskiego. Pani Barbara w tej sekwencji opowiada o uratowaniu figury Chrystusa, tak zwanego krucyfiksu baryczkowskiego, jednej z najcenniejszych pamiątek sztuki sakralnej polskiej. Pani Barbara została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za to, że po zakończeniu walk na Starówce, kiedy kanałami wyszli obrońcy, razem z dwoma koleżankami została razem z rannymi. Cudem udało się jej przetrwać, mimo że działały w rejonie szpitala Długa 7, gdzie 300 rannych zostało zamordowanych. Natomiast tak jak powiedziałem, to nagranie już trochę lat ma. Pani Barbara skończyła, tak jak panowie mówili, 100 lat, skończyła w kwietniu. Natomiast jako Biuro Edukacji mieliśmy zaszczyt i przyjemność w czerwcu nagrywać ją jeszcze raz. O tych kwestiach, które występują w filmie, o szeregu innych, mówiła nadal z ogromną precyzją, wymieniając nazwiska, daty i tak dalej. Pani Barbara nie jest obecna na sali. W czasie nagrania w czerwcu powiedziała, że już raczej dom opuszcza sporadycznie. Natomiast, więc nie zapraszaliśmy jej. Natomiast pomyślałem sobie, że w takim dniu specjalnym jak dzisiejsza premiera, będzie jej miło, jak usłyszy, że film, w którym wypowiada się o tamtych wydarzeniach, po prostu dzisiaj ma premierę. Co się okazało? Pani Barbary głównie dlatego nie ma, że jest na wakacyjnym wyjeździe poza Warszawą.
I nie jest to rajd rowerowy.
Nie jest to rajd rowerowy wprawdzie i po prostu tą sekwencję taką optymistyczną i pozytywną chciałem dodać do dzisiejszego niezwykłego dnia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wielkie. Kochani, w takim razie, jeżeli kamera może zarejestrować publiczność, zwracam się do operatora kamery, to może zróbmy w takim razie, zainicjujmy wielkie brawa dla pani Barbary, bo ona obejrzy ten materiał. No takiej sceny Korek nie wymyślił. To są brawa dla żyjącej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Kochani, jeżeli są jeszcze pytania, to prosimy bardzo. Jeżeli nie ma tych pytań, to mam dwie informacje dla Państwa. Film będzie dostępny na platformie IPN TV od 1 sierpnia i prosimy go dystrybuować, linkować, posyłać dalej, mówić znajomym, mówić rodzinie, opowiadać o nim i udostępniać w swoich mediach społecznościowych. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, zapis tej dyskusji z wielkimi brawami dla pani Barbary od państwa będzie już 2 sierpnia na tej samej platformie IPN TV, a trzecia informacja, miały być dwie, ale ta trzecia jest niespodzianką, zacytuję kawałeczek trylogii Henryka Sienkiewicza. Bar wzięty. To znaczy po prawej stronie jest catering. Dla wszystkich Państwa przewidziany jest skromny poczęstunek. Jeszcze raz, wielkie brawa dla twórców. Wielkie brawa dla producentów. Wielkie brawa dla uczestników.
Dla prowadzącego.
I duchowieństwo, i wierni, i cały lud odkupiony. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich.